Studio Polityka.
Dzień dobry. Nie milknął echa skandalicznej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. O wspólnej liście opozycji możemy już chyba zapomnieć. Do Polski wybiera się amerykański prezydent Joe Biden, a na Pomorzu oddala się system komunikacji miejskiej Fala, coraz bardziej krytykowany przez wszystkich. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam gości stałych komentatorów, z którymi będziemy podsumowywali tydzień i przewidywali, co będzie się działo w następnym tygodniu, jak w którą stronę pójdzie polityka, jaka będzie sytuacja na froncie wojny Ukrainy, Rosji z Ukrainą. Witam stałych komentatorów, Andrzej Potocki, portal polityce.pl i tygodnik sieci. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
No witam, dzień dobry.
Studio Polityka.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina stwierdził, że wypowiedź europosła Radosława Sikorskiego idzie w sukurs rosyjskiej propagandzie. Odniósł się w ten sposób do stwierdzenia polityka PO o tym, że w pierwszych dniach wojny rząd PiS miał moment zawahania w myśleniu o ewentualnym rozbiorze Ukrainy. Rzecznik MSZ stwierdził, że przeczął temu fakty.
Obrzydliwy fake news, ale wielu z nas i po różnych stronach sceny politycznej walczy z tym bardzo, bardzo mocno. I nie wolno tego po prostu robić i trzeba się po prostu bardzo poważnie 2-3 razy zastanowić, nim się coś takiego powie. Taki fakt nie miał miejsca. Nikt w Polsce na szczytach władzy, na średnich szczytach władzy nie rozważał żadnego rozbioru Ukrainy.
Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena jest kwestią ustaleń między stroną polską i amerykańską, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W ubiegłym tygodniu amerykańskie media podały, że prezydent USA planuje odwiedzić Polskę w związku ze zbliżającą się rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę. Minister Siewiera powiedział, że rozważane są różne opcje.
Rocznica wybuchu wojny jest datą niezwykle istotną, symboliczną i na pewno gesty wsparcia różnego rodzaju będą widoczne. Natomiast same scenariusze wizyty, te, o których w mediach informacje krążą, są przedmiotem ustaleń. Jeszcze wiele może być na stole.
Wojna na Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że dlatego na ten cel przeznaczono w budżecie więcej pieniędzy.
Dlatego w tym roku dokonamy bezprecedensowego wysiłku. 4% do PKB na polskie wojsko. To być może będzie największy procent pieniędzy przeznaczonych na armię wśród wszystkich państw NATO. Polska będzie coraz bezpieczniejsza razem z naszymi sojusznikami. Wojsko polskie jest podstawą bezpieczeństwa, podstawą rozwoju, podstawą przyszłości.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Teresa Wargocka powiedziała, że za rządów Zjednoczonej Prawicy nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny stwierdziła, że temat wieku emerytalnego wraca przed wyborami. Dodała, że kluczem do dobrego funkcjonowania systemu emerytalnego jest rozwój gospodarczy.
Sytuacja demograficzna powoduje to, że może brakować rąk do pracy i chęć zatrzymania kolejnych roczników na rynku pracy miałaby uzasadnienie ekonomiczne. Ale dobry stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zależy w dużej mierze od niskiego bezrobocia, wysokości odprowadzanej składki i od tego, czy wszyscy tę składkę solidarnie płacą.
Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda powiedział, że system dystrybucji węgla przez samorządy okazał się skuteczny. Poinformował, że większość samorządów zgłosiła już swoje zapotrzebowanie na węgiel na kolejny okres grzewczy. Jak zapewnił, surowca w okresie grzewczym nie zabraknie.
Do końca kwietnia to zapotrzebowanie, te umowy opiewają na 1 700 000 ton. My, jeśli chodzi o dystrybucję i możliwość dostarczenia takiego wolumenu, jesteśmy na to przygotowani. Ten system dystrybucji, który tworzyliśmy w sytuacji awaryjnej, sytuacji kryzysowej, okazał się skuteczny i wydolny.
Powiało horrorem, gdyby PiS przy trzeciej kadencji miałby utrzymać się przy władzy, stwierdził Marek Belka w wywiadzie dla radia RMF FM. Krótko i konkretnie wypowiedział się również na temat opozycji.
Dla władzy to najbardziej korzystne jest to, że opozycja nie może się ogarnąć i słabo zorganizowana, i słaba intelektualna.
Europoseł PiS Tomasz Poręba powiedział, że partia wciąż czeka na odpowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska na 10 pytań skierowanych do niego przed 2 tygodniami. Chodzi o prowadzenie prorosyjskiej polityki przez rząd PO-PSL w latach 2007-2015. Tomasz Poręba podkreślił, że pytania dotyczą istotnych zagadnień dla perspektywy bezpieczeństwa kraju.
Będziemy się o te odpowiedzi upominać, dlatego że to jest kwestia strategicznych interesów Polski, militarnych, energetycznych, ekonomicznych, a one również dotyczą tego, kto interesy realizuje. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w ostatnich latach, czy to będzie opozycja, czy to będzie Donald Tusk, którego działania w ostatnich latach są tutaj na tych pytaniach bardzo precyzyjnie wskazane, jeżeli chodzi właśnie o te relacje polsko-rosyjskie.
Nie będzie jedności na pozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powstanie kilka list wyborczych, powiedział w Radiu Gdańsk-Pomorski poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa. Teraz trzeba skupić się na tworzeniu programu.
Oczywiście, że ten program się będzie kształtował jeszcze przez kilka miesięcy i będzie ten moment, kiedy te główne założenia, te główne hasła wyborcze będą już jawne, bo przecież trzeba będzie to zrobić szybciej niż później. Teraz najważniejsze jest to, że już wiemy, na czym stoimy, tak? Że jedności na opozycji nie będzie, że będzie co najmniej kilka list i to samo w sobie będzie utrudniało zwycięstwo w październiku.
Studio Polityka.
Wiemy, na czym stoimy, wiemy, że będzie kilka list, mówi Jarosław Wałęsa. Na czym stoi Platforma Obywatelska, no to trudno powiedzieć w tej chwili, bo mamy do czynienia z różnymi chyba wojnami wewnątrz Platformy, chociaż słyszymy też takie głosy spokoju, tonowanie tych nastrojów i chyba brutalnych rozgrywek między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim. Panowie, te ostatnie kilka dźwięków, które tutaj usłyszeliśmy, wypowiedzi między innymi europosła Prawa i Sprawiedliwości na temat 10 pytań, a tak naprawdę 11, bo jest jeszcze 11 pytanie, od którego być może za chwilę zaczniemy. To są kwestie już związane z wyborami, do których które są za pasem. Mieliśmy bardzo ciekawą wypowiedź Marka Belki, który mówił o słabej kondycji intelektualnej opozycji. Może od tego zaczniemy, jaka jest kondycja intelektualna opozycji, skoro jeden z takich głównych guru chyba ekonomicznych opozycji, czyli między innymi Platformy Obywatelskiej, która rekomendowała go na listy do Europarlamentu, no opowiada takie rzeczy, to jak to sytuacja się ma do tego wszystkiego, co obserwujemy, tych problemów z tymi listami na opozycji, z tymi zarzutami Gazety Wyborczej, atakiem wręcz na Szymona Hołownię. Słyszymy o brutalnych hejterach związanych z Gazetą Wyborczą. Marek Formela, jak widzi tą sytuację? No a ile? No na 9 miesięcy przed wyborami? 8 miesięcy przed wyborami chyba.
A jak to 11 pytanie brzmi? Może
11 pytanie, czy Donald Tusk, tutaj wracamy do Radosława Sikorskiego, czy Donald Tusk wie, komu doradzał Radosław Sikorski lub na czyją rzecz pracował, wskazując około 800 tysięcy euro przychodów z tego powodu? Polacy chcą znać odpowiedź na to ważne pytanie. To słowa Tomasza Poręby. To jest to 11 pytanie. Zacytowałem. Sprawa Radosława Sikorskiego chyba będzie bardzo poważnym elementem również kampanii wyborczej.
To ja odpowiadam za Donalda Tuska. Wiem, ale nie powiem. Nie możemy się spodziewać odpowiedzi. Moim zdaniem są takie obszary, które Donald Tusk świadomie pomija, nie tylko odpowiedzialność czy też transparentność pana Sikorskiego w sprawie, która jest, jak sądzę, bulwersująca, także w kontekście jego autorskiej próby prowadzenia autorskiej polityki zagranicznej z pozycji opozycyjnych, ale także dlatego, że Donald Tusk strzeże skarbu, którego zawartości nikt nie zna, poza emblematem anty-PiS. Platforma nie ma żadnego programu, bo gdyby nie ma żadnego programu, z którego byłaby dumna, z którym mogłaby wyjść na ulicę i powiedzieć, że warto na nas głosować, ponieważ zrobimy to, to, to i to. To pokazuje uwiąt albo strach. Uwiąt to byłaby może nawet lepsza ocena, dlatego że pokazywałaby, że
uwiąt intelektualny jakiegoś typu, bo o tym wspomina Marek Belka.
Uwiąt intelektualny.
Sam o sobie mówi też.
Sam o sobie chyba też tak mówi.
Będąc częścią Koalicji Europejskiej, czyli kombinatu wyborczego Platformy Obywatelskiej i SLD, więc uwiąt byłby łagodną oceną, natomiast ukrywanie tego programu byłoby, daje powód do bardzo twardych ocen, to znaczy, że próbuje się omamić i oszukać, nie podając rzeczywistych celów swojej polityki społeczno-gospodarczej. Moim zdaniem te odpryski, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, Znaczy to profesora Grabowskiego, czy też profesora Balcerowicza.
Przypomnijmy, panie redaktorze, pan pamięta na pewno te odpryski.
Och, to każdy Polak powinien pamiętać.
Powinien, tak, ale przypomnijmy. Co w ostatnich czasach mówił, w ostatnim czasie mówił pan profesor Grabowski i profesor Balcerowicz.
Będziecie dłużej pracować, będziecie mniej zarabiać, będziemy sprzedawać wszystko, co jest państwowe, będziecie mogli cieszyć się bezrobociem. Tak,
w skrócie.
W skrócie oczywiście. Upraszczając i trochę wulgaryzując, ale wulgaryzacja polityki jest domeną komunikatów Donalda Tuska. Staramy się naśladować kwestionowanego lidera opozycji. Jednym słowem jest to projekt, który nawiązuje do wcześniejszych doświadczeń opartych o liberalny paradygmat, który jest w całkowitej sprzeczności wobec tego, co od 8 lat realizowane jest w Polsce. I lęk przed tym, jak zostaną odkryte te karty, jak zostaną przyjęte odkryte karty Platformy Obywatelskiej, bo nie sądzę, żeby udało się skonstruować wspólny wehikuł wyborczy, powoduje, że politycy tej partii publicznie mataczą, chociaż bywają tacy szczerzy wiejscy chłopcy jak senator Kleina, który robi karierę w całej Polsce, a przy okazji Radio Gdański redaktor Popek, który zadał proste pytania i doczekał się błyskotliwej...
To nie jest moja zasługa.
Błyskotliwej...
To senator Klej.
Błyskotliwej...
Ale Jarosław dobrze poprowadził
odpowiedzi, że ujawnienie tego programu zdezorganizowałoby polską gospodarkę. To wszyscy ci wądrale, którzy siedzą na tych milionowych majątkach i marudzą, że gospodarka ich firm przeżywa kłopoty, niech wsłuchają się dokładnie w zapowiedzi senatora Klejny.
A ja tu wejdę może w słowo Markowej Formeli, bo faktycznie coś jest na rzeczy z tym ukrywaniem programu, bo nie dość tego, Kazimierz Klejna powiedział to, co powiedział, co przed chwilą redaktor Formela cytował, ale Jarosław Wałęsa w rozmowie ze mną też mówił o tym, że program zostanie ujawniony w odpowiednim czasie, więc na razie nie jest ujawniony, na razie jest tajny.
Nawet być nie wiadomo, może... jaki czas jest odpowiedni.
No właśnie, wydaje mi się, że czas odpowiedni jest już od kilku lat, tak? Kiedy czekamy na program Platformy, dopytujemy i nic z tego nie wynika.
A skąd pan wydobył pana posła Wałęsę, bo to postać... znikająca, jak duch w polityce.
Z telefonu.
Gratuluję.
Jarosław po prostu zadzwonił, poseł Wałęsa przyszedł, ale jeszcze co do tego, co jest ukrywane, co jest ujawniane, a może program Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będzie tak ukrywany, jak te kwoty związane z działalnością pozaparlamentarną Radosława Sikorskiego, czyli nigdy nie dowiemy się naprawdę, jaki jest program Platformy, a jeśli nawet
ale
Platforma...
pamiętacie, że jak Platforma poprzednio szukała... szukała ścieżki do sentymentów i wrażliwości polskich wyborców, to mamiła nas wszystkich programem 3x15.
Był
bardzo
taki,
konkretny program.
Ale też nie miał rzekomo, nie było takich zapowiedzi o tym, że będzie podnoszony wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do jednego poziomu 67 lat.
Wszystko to razem składa się na dużą zagadkę. Tu europoseł Sikorski to jest jedna zagadka. A zagadka, którą zadał polskiej gospodarce senator Kleina, to jest z kolei inna zagadka. Twarde oświadczenie europosła Belki, że jego koledzy z opozycji za nic nie radzą sobie z przygotowaniem programu, że panuje chaos i brak myśli przewodniej. To jest trzecia twarz tego samego projektu. Na szczęście z tego, co tam udało nam się ustalić, to na przykład senator Kleina jest bardzo, bardzo aktywny, bardzo dobrze związany z działalnością w sektorze energii odnawialnej i może by się też kiedyś podzielił swoimi doświadczeniami, a także wehikułem organizacyjnym, z którego korzysta w tej sprawie.
No, będziemy pytali senatora Kleina przy najbliższej okazji, na pewno. Już również o te kwestie. Andrzej Potocki... Może jeszcze trochę o panu z Chobielina, bo mamy sondaż. Sondaż jest taki...
Sobie panu w Chobielinie.
W Chobielinie wiadomo o kim mowa, jeśli ktoś nie wie. Chodzi o Radosława Sikorskiego. Mamy sondaż opublikowany na portalu w polityce.pl. To portal, na którym publikuje również Andrzej Potocki, a z sondażu wynika, że 50% badanych uważa, że Radosław Sikorski powinien odejść z polityki. Powinien odejść z polityki? Czy będzie w polityce? Czy Donald Tusk wypuści Radosława Sikorskiego z polityki, czy może szykuje dla niego nową posadę po ewentualnie wygranych wyborach, chociaż chyba opozycja sama nie wierzy w ogóle, że wygra te wybory, bo takie ruchy widzimy. Czy to jest godny kandydat na przykład na szefa MSZ znowu?
No to Andrzej, powiedziałbym to super kandydat na szefa MSZ. No po prostu...
Ale polskiego?
Niektórzy mogą zadać pytanie, czy polskiego, czy niemieckiego, czy na przykład są no złośliwcy, już, którzy mówią, czy rosyjskiego.
Na pewno najlepszy
prawa ręka Ławrowa, jeżeli miałby dowodzić jakimś
ministerstwem. W Chobielinie nie ma lepszego kandydata.
W całym Chobielinie?
W całym Chobielinie.
No nie wiem, nie wiemy, nie znamy mieszkańców Chobielina.
Tam jest strefa zdekomunizowana, tam tylko Belka, Cimoszewicz i Miller mają wstęp.
Andrzej Potocki kontruje.
Przypomnijmy, że Chobielin nie jest rodzinną miejscowością Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski, wbrew twierdzeniom w Anglii, że jest, bo tak nie dementował tych informacji, kiedy pytali się, czy jest kuzynem generała Sikorskiego i czy jest polskim arystokratą, to Radosław Sikorski nie dementował tych sugestii. No dlatego, że urodził się w blokowisku w Bydgoszczy i stamtąd pochodzi. Chobielin jest jednym z elementów.
No, to nic złego, że urodził się w blokowisku.
No nie, no ale no, jako ten domniemany polski arystokrata
i kuzyn
Sikorskiego i brytyjski dżentelmen, że tak powiem, no to miejsce pochodzenia jak gdyby, no nie za bardzo go predestynuje do tego typu uzurpacji, że tak powiem.
A te rozmowy o urokach stewardess z panem Kulczykiem?
Bardziej świadczą o tym, naprawdę.
A poza tym jego zachowanie Radosława Sikorskiego. Ale jeszcze wracając, kończąc temat blokowiska, to jego wypowiedzi właśnie o na przykład o kobietach i nie tylko, bardziej wskazują na to, że pochodzi on, że tak powiem, no nie tyle z domów społecznych, ale z takich klimatów, takich ludowych, no powiedziałbym, i to takich prosto ludowych, a nie tam żadna arystokracja, już nie wspominając o brytyjskim dżentelmenie, za którego chciałby uchodzić. To tyle, że tak powiem, w temacie pochodzenia Radosława Sikorskiego. Natomiast czy on się nadaje na szefa MSZ-u? No przede wszystkim trzeba wyjaśnić sprawę, czy Jarosław Sikorski mówi Radosław Sikorski te swoje rewelacje, jak o wysadzeniu rurociągu przez Amerykanów, czy powiedzmy sobie ostatnie wynurzenia w kwestii zajęcia Lwowa przez polski rząd w pierwszych 10 dniach wojny, bo takie były z jego sugestie, czy jest to efekt nadużywania pewnych substancji, o których on podejrzewał, które zażywanie podejrzewał Jarosława Kaczyńskiego.
Może pan Radosław był niedospany, bo mnie takie koguty miał na głowie, jak widzimy.
I druga sprawa.
Niedoczesany.
Jeżeli się policzy te jego wypowiedzi i miejsca, w których on wypowiadał, które robiły dobrze Kremlowi, a źle nie tylko Europie, a przede wszystkim Polsce. Przypomnę kwestię natychmiast się poddajcie, bo inaczej wszyscy zginiecie, zostaniecie rozstrzelani. To było w Kijowie 2 godziny przed ucieczką Janukowycza do Rosji. No plus oczywiście te wszystkie kwestie, jak był ministrem spraw zagranicznych, tam słynne te historie z Ławrowem, no i te ostatnie wypowiedzi, czy przypadkiem, no i sprawa tych 800 tysięcy, skąd on je ma, no tutaj mogą powstawać pytania, czy człowiek ten nie pracuje dla wywiadu Moskwy.
Jeszcze o tym porozmawiamy po przerwie, ale również porozmawiamy o tym, dlaczego Michał Kobosko, jeden z liderów partii Hołowni, pan Szymona Hołowni, mówi tak, Wyborcza publikuje na łamach ogólnokrajowych ściek nienawiści. O tym po przerwie.
Studio Polityka.
I witamy państwa po przerwie. Marek Formela, Andrzej Potocki, Piotr Kubiak, Jarosław Popek.
Witam.
kontynuujemy nasz temat. O czym mieliśmy teraz rozmawiać, Piotrze?
Będziemy rozmawiali za chwileczkę o Szymonie Hołowni, o Gazecie Wyborczej, która według jednego z najbliższych współpracowników, Michała Kobowski, to jest najbliższy współpracownik Szymona Hołowni, mówi, że Wyborcza publikuje na łamach ogólnokrajowych ściek nienawiści wobec tej formacji.
Zapoczątkował to Tomasz Lis.
No właśnie, Tomasz
Lis. Nie na łamach Wyborczej, ale
był bardzo wulgarny, ja nie wiem, czy...
Nie cytujmy,
bo to jest wulgarne.
Nie podoba mu się zachowanie Szymona Hołowni. O, tak to
nazwijmy. Tak, ale jeszcze słowo na temat Radosława Sikorskiego i afery w Parlamencie Europejskim. Mamy uchylenie kolejnych immunitetów, dwóch immunitetów dla dwóch europosłów. Sprawa jest dosyć przemilczana w mediach, które są zbliżone do opozycji, a przypomnijmy, chodzi o gigantyczne łapówki, pieniądze w reklamówkach ze Świętym Mikołajem, miliony euro. Zamieszana jest to była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili, która atakuje europosła Jacka Sariusza Wolskiego, polskiego europosła. Widzimy, że Europarlament jakoś tak nie za bardzo kwapi się do tego, żeby no, jakoś tak mocniej działać. Chyba tam jest mocny przestrach, bo zamieszani też są w tą całą aferę asystenci europosłów, którzy byli prawdopodobnie słupami. Andrzej Potocki, jeszcze o Radosławie Sikorskim na pewno tutaj możemy jakoś patrzeć ogólnym rzutem oka na sprawę tej korupcji w Parlamencie Europejskim i na to właśnie, jak się rozliczają posłowie, jak pokazują, ile mają i skąd mają te pieniądze, bo tutaj no, tego nie widzimy, tam tylko część zdaje się jest, jakby Radosław Sikorski wyjaśnił, że chyba o części o 100 tysiącach dolarów opowiedział, skąd te pieniądze były w Radzie Naukowej, zdaje się, jakiejś konferencji międzynarodowej, ale reszta o reszcie nie wiadomo. Ale powiedział, podatki opłacone, pamiętam tę rozmowę. Ale pytanie ogólne, co z tą aferą będzie dalej? Czy tutaj no, wielu polityków sugeruje, że również polscy europosłowie mogą być zamieszani? Anonimowo sugerują, że polscy europosłowie mogą być zamieszani w tą aferę. Na razie organy ścigania belgijskie nie potwierdzają, ale jak może być, Andrzej Potocki? Dlaczego to jest tak przemilczane w mediach głównego nurtu?
No, prokuratura belgijska własno się wypowiedziała, że w tej sprawie nie prowadzi się żadnych dochodzeń w kwestii polskich europosłów. Także wątpię poza tym, żeby akurat ta afera dotknęła polityków PiS-u, jeżeli już to bliżej z tej grupy, która jest...
Były próby wmanewrowania właśnie Tomasza Poręby, twarzy kampanii, zbliżającej się kampanii wyborczej.
No tam są teraz dalej próby, na przykład taki jest kryminalista, nazywa się Rafał Gaweł, który w tej chwili ukrywa się przed wyrokiem, który dostał w polskim sądzie za malwersację i oszustwa, i też poseł Rafał Gaweł, który był przedtem założycielem ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. W tej chwili tam atakuje posłów Kępę, Jakiego, Mazurek i Porębę, twierdząc, że taki spot, jaki zrobili antyimigracyjny, to powinien być karalny, i wnioski o uchylenie immunitetu. To jest taki atak z drugiej strony, no ale widać, że chybiony, bowiem osoba, która wszczyna tą zadymę, jest absolutnie pozbawiona jakiejkolwiek wiarygodności. Powiem po prostu, to on musi odsiedzieć wyrok i uciekł przed nim za granicę.
Ale co to ma z korupcją?
Nie, chodziło mi o to, atak na posłów PiS-u, że z drugiej strony próbują gryźć tutaj w sumie najbardziej aktywnych chyba w Parlamencie Europejskim, tych, którzy tą aferę korupcyjną przerabiają i cały czas jednak popychają do przodu, powodując to, że ona nie traci zainteresowania zainteresowania medialnego i to jest w dużym stopniu też zasługa naszych europosłów, którzy właśnie dosyć skutecznie, tak jak Sariusz Wolski, który podpadł Ewie Kaili, aczkolwiek skończyło się tylko na zapowiedziach, bowiem do tej pory Ewa Kaili żadnym...
W zdjęciach z jednym z byłych deputowanych do zdaje się Dumy Rosyjskiej i to był bliski przyjaciel
Także,
Putina,
słynnym takim
miliarderem.
Tak, 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 ona tam, ona buzi, wspólne imprezki, wiadomo, w związku z tym, a poza tym to są tylko groźby, jak widać z tego, a nic dalej za tym nie idzie. Poza tym z tego, co ja wiem i znam Sariusza Wolskiego, to jego informacje są na ogół bardzo, bardzo solidne i słów na wiatr by nie rzucał. No jednym słowem, afera tyle trwa, co prowadzi dochodzenie belgijska prokuratura. Tak czy inaczej będą jakieś kamienie milowe w tej aferze, bowiem czekamy na rewelację, opublikowanie rewelacji posła, europosła Pancerego, który razem z rodzinką tam kasę po lodówkach, bo oni zawsze protestowali, ta grupa zawsze protestowała przeciwko...
Tak, atakowana była Polska, to byli
inicjatorzy, oni protestowali przeciwko, przeciwko tym pieniądzom elektronicznym, to znaczy kartom, tak, i tak dalej, tak. Stąd ta skłonność do trzymania gotówki.
No dlatego trzymali,
po lodówkach, bo... i pończochach i pod bieliźniarką. I
nie
dzięki
znali
temu...
polskich sposobów.
Tak, ale o tym za bardzo mało słyszymy o tej aferze, między innymi w mediach głównego nurtu, chodzi o opozycyjną, związaną z opozycją, powiedzmy w ten sposób, telewizją TVN. W Gazecie Wyborczej też za
ja
bardzo...
Ja się z tym nie zgadzam.
Za bardzo tego nie słyszymy.
Medium głównego nurtu, jak Radio
Gdańsk. Telewizja Polska,
Radio Gdańsk. Radio Gdańsk. Główny nurt
nurtu.
Główny nurt opozycyjny.
A to co?
No to dodaj. To.
I właśnie w Gazecie Głównego Nurtu Opozycyjnego mamy stłuczkę lidera partii Michała Kobosko, chyba z całym kombinatem Gazety Wyborczej, czyli ja widzę taki wpis na Facebooku, gdzie no pisze już o wszystkich pan Michał Kobosko, właśnie zastanawiając się, dlaczego Gazeta publikuje na łamach ogólnokrajowych wydanie papierowe i online ściek nienawiści, wyselekcjonowane komentarze anonimowych troli, hejterów, którzy jadą po Szymonie Hołownia. Tak jest tutaj, zacytowałem. Jak to się, co się dzieje, panie redaktorze? Zwracam się do redaktora Marka Formeli i Jarosława Popka, który obserwuje fora chyba soku z buraka, bo tam na tym soku z buraka chyba bardzo dużo różnych rzeczy.
Co tam się dzieje? Tak się rozpleniło, że tych kont jest bardzo dużo. Kont nazwanych z takim hashtagiem silnie razem. Ale zwrócę uwagę na to, że to, co się dzieje w internecie, jeśli chodzi o spór, nazwę to eufemistycznie, między Platformą Obywatelską a partią Szymona Hołowni, to jest koszmar.
To krwawa jatka być może. Nie,
bardziej atakowany jest Szymon Hołownia niż Jarosław Kaczyński, co do niedawna było nie do pomyślenia. Platforma Obywatelska jest i zwolennicy Platformy są bardzo zdenerwowani tym, że Szymon Hołownia chce zachować swoją własną tożsamość. Nie chce koalicji z Koalicją Obywatelską, nomen omen, żeby później nie zostać zjedzony, tak jak został zjedzony czy Ryszard Petru, czy pan Palikot. Janusz Palikot, więc oni zostali pożarci przez Platformę i już ich nie ma, więc Szymon Hołownia chce zostać samodzielnym bytem i to się nie podoba zwolennikom Platformy Obywatelskiej, którzy uważają, że powinien złożyć hołd lenny Donaldowi Tuskowi i razem z nim wystartować w wyborach, co dałoby jakąś tam szansę w koalicji opozycyjnej na dobry wynik wyborczy. Ja rozmawiałem właśnie kilka dni temu z Jarosławem Wałęsą na ten temat i...
Wczoraj.
No, ten czas leci po prostu. I on sam stwierdził, że nawet te sondaże, które pokazują ponad 50% dla wspólnej listy opozycji, nie przekonują ani Platformy, ani pewnie Szymona Hołowni do tego, żeby tą wspólną listę stworzyć. Natomiast zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na łamach, czy to Gazety Wyborczej, czy na forach internetowych.
Praca nad wspólną listą
to jest kompletne zaprzeczenie współpracy partii opozycyjnych i myślę, że może jeszcze inne ugrupowania zobaczą, jak to się odbywa, bo chociażby taki PSL, no Lewica już na pewno nie będzie z Platformą startowała, to czyli wiemy, że nie będzie Lewicy z Platformą, nie będzie Hołowni z Platformą, jeszcze został tylko ten biedny PSL, który zawsze do kogoś musi się przytulić.
I posłanka Sroka.
I posłanka, nowe, bardzo mocne, oczywiście mówię tu w cudzysłowie, ugrupowanie, czyli resztki Porozumienia razem z Agrounią. To jest kompletny miszmasz, no ale zobaczymy, jak to będzie
ale
wyglądało.
Ale tutaj ważne, warto chyba zadać teraz sobie takie pytanie, co by było, gdyby te partie, które no tutaj jakby widzimy, partia Gazety Wyborczej, która jest za Platformą, chce obciąć wręcz, no nie wiem, głowę Szymonowi Hołowni. PSL odżegnuje się od jakichkolwiek kwestii związanych z LGBT. No słyszymy tych polityków, którzy mówią, nigdy nie będzie zezwolenia na postulaty, które formułuje, jeśli chodzi o środowiska LGBT, społeczność LGBT, tak zwaną społeczność LGBT, formułuje Lewica, no to czy tam jest w ogóle jakaś myśl przewodnia na opozycji, czy tam jest możliwość stworzenia jakiejkolwiek jest taka siły, myśl, no była, która, myśl, może, jest która ta, może rządzić Polską.
Jest była, taka myśl, jaki program?
Była czyli myśl. Brak. Nie, tam program, to w ogóle nie ma żadnego programu, nie ma żadnego programu i nie będzie żadnego programu, bowiem ta formacja, jak powiedział Marek Belka, intelektualnie nie jest w stanie siebie wygenerować żadnego programu, a poza tym Platforma nie walczy programem, już od lat nie walczy programem, bowiem nie za bardzo wie i nie ma kto tego programu napisać i żeby ten program był skuteczny. W związku z tym zajmuje się innymi sprawami, takimi jak na przykład wspólna lista, która według Donalda Tuska ma dać szansę na zwycięstwo, co jest też dyskusyjną
Donaldowi Tuskowi.
Sprawą.
Donaldowi Tuskowi, dokładnie
Donaldowi
tak.
Tuskowi, co widzą
i
jego...
Platformy Obywatelskiej.
Co widzą jego takie współpracujące, powiedzmy sobie, no cała opozycja to widzi. Poza oczywiście Platformą Obywatelską. I tutaj generalnie taka refleksja się nasuwa z dawnych lat, jak się obserwuje takie sytuacje, kiedy ktoś tam się wyłamuje z szeregu, to po prostu się dzieją rzeczy straszne. Jest atakowany, jest wymyślany. No tutaj słynna wypowiedź Tomasza Lisa, która do tej pory po kuluarach w Sejmie na przykład po cichu między sobą działacze PO w ten sposób nazywają partię Szymona Hołowni. W związku z tym to się okazało dosyć nośne. I to są po prostu metody, że tak powiem, stalinowskie odsądzania od czci i wiary. I to nie jest pierwszy raz, pamiętacie posła tego z Katowickiego, który zmienił front i przeszedł do PiSu.
Pani Beata Maciejewska była atakowana w TVN.
Ale jakie to były obelgi. Nawet sam tutaj świętej pamięci prezydent Adamowicz był bardzo ostro atakowany przez pozostałych Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie chciał...
Między innymi przez gościa Jarosława Popka, Jarosława Wałęsę.
No słynna wypowiedź. Jesteś mechanizmem niszczącym, w związku z tym tam się prześcigali na obelgi. I to jest klasyczne dla tej formacji, że jeżeli ktoś stanie okoniem, czy powiedzmy sobie nie zgadza się z tym, jest po prostu brutalnie, totalnie niszczony, w czym wtórują media wspierające opozycję, takie jak Gazeta Wyborcza, Dominika Wielowiejska, która właśnie też zaatakowała z grubej rury towarzystwo Szymona Hołowni. No jednym słowem Armagedon i klimaty po prostu jak w czasach czystek stalinowskich. No, umówmy się, bo to jest mniej więcej ten poziom.
Apeluję do wielce szanownego Adama Michnika, do szanownego Jarka Kurskiego, apeluję do tych, którzy nakręcają kampanię hejtu po stronie opozycji. Nie idźcie tą drogą. To apel Michała Kobosko i no jeszcze
takie,
Marek Formela w tej sprawie. A później popłyniemy falą.
Takie uniesienie Michała Kobosko wydaje mi się swoistą naiwnością, jeśli uprawia serio politykę.
No pracował Wyborczej, więc może tak, wie, jakie są mechanizmy.
No to
może
to jest taki później, to...
ukryty mechanizm związany z...
Ukryty niszczącym.
Tak, z doświadczeniem osobistym. W polityce, w tej dużej polityce niespecjalnie jest miejsce na dawne sentymenty i sympatie dziennikarskie. Platforma postrzega ruch Hołowni i partii Hołowni jako głównego konkurenta do zdobycia sympatii tej samej części polskiego elektoratu. Gazeta Wyborcza zwykle miewała jakąś wyrozumiałą w sobie miłość do formacji politycznych, które upatrywała po swojej stronie. Kiedyś była to Unia Wolności, z tego co pamiętam, to chyba Agora też wpłacała jakieś środki na kampanię, na fundusz Unii Wolności, kiedy było to jeszcze prawnie dopuszczalne. A teraz zakochała się w Platformie, a skoro zakochała się w Platformie, to główny konkurent Platformy, pan Hołownia, który ma trochę w sobie z uroku mówcy na festynie ludowym, a mniej poraża swoją dojrzałością, spokojem i siłą argumentów merytorycznych, ale jednak może dokonać podziału tego elektoratu, więc każdy sposób na osłabienie jego atrakcyjności jest dobry, tym bardziej, że po drugiej stronie, co Paweł Uroński, oddajmy to uczciwie, napisał w Gazecie Wyborczej, że ta opozycja rzeczywiście jest zagubiona, bezpłodna i taka dość odpychająca dla wyborców. No jeżeli jedynym programem jest antypis, a w szczegółach to jest program Donalda Tuska SBEK Plus, to ciężko wydobyć z tego większość do rządzenia polskim parlamentem.
SBEK Plus, poza tym podnoszenie wieku emerytalnego, to słyszymy z ust polityków, podnoszenie podatków, podnoszenie stóp procentowych kredytów hipotecznych powyżej inflacji. To słyszymy i to słyszeliśmy ze strony ekspertów,
no i
opozycji, polityków.
No i wyprzedaż.
I zabranie emerytów, tak. Przede wszystkim. I przesunięcie wieku emerytalnego.
Tak, tak, to już właśnie, to już o tym powiedziałem. Teraz przejdźmy, Jarek, do tego. Ty jeździsz komunikacją miejską i bardzo pilnie przyglądasz się temu, czy zaskoczy w regionie system fala, czy ta fala odpłynie z falą Bałtyku, czy Wiślaną falą?
Ja jestem takim chyba modelowym przykładem tego, jak powinien mieszkaniec Gdańska według władz Gdańska wyglądać, bo ja jeżdżę komunikacją miejską. Tak, apeluję, władze Gdańska zawsze apelują od wielu, wielu lat, żeby jeździć komunikacją miejską, chociaż sami jeżdżą samochodami, tak, i nie znają tak naprawdę sytuacji w komunikacji miejskiej w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście. A jest ona coraz bardziej dramatyczna. Jeszcze kilka lat temu, jak przyjeżdżali moi znajomi z Warszawy, to się chwaliłem i faktycznie potwierdzali, że nasza komunikacja była super. I wszędzie można było bez problemu żadnego dojechać. Od wielu, wielu kilkunastu miesięcy to jest koszmar. Kompletne autobusy się spóźniają.
Prezydent Trzaskowski, wspomniałeś o Warszawie, prezydent Trzaskowski ostatnio samochodem jeździł tam, kierowca go woził z prędkością 100 na godzinę, a nie tramwajem. Tramwajem jeździł.
No, ten tramwajem, władze Gdańska jeżdżą tramwajami i autobusami tylko wtedy, kiedy kampania wyborcza się zaczyna i wtedy wsiadają do komunikacji miejskiej. Natomiast przejdźmy, panowie, bo miało to, tę całą sytuację miał poprawić system fala, czyli system wspólnego biletu dla całej komunikacji praktycznie na Pomorzu, o co apelują wszyscy.
No Szczef się już wyłamał, bo Szczef wprowadza komunikację bezpłatną.
No właśnie, ale apele o wspólny bilet na Pomorzu są już od lat. Firma InnoBaltica, która ten program fala prowadziła,
spółka komunalna, szefem Rady Nadzorczej, tak. Piotr Boraski, wiceprezydent.
O właśnie, pracowała nad tym od jakiegoś czasu. System miał wejść w życie w kwietniu. Okazuje się, że mieszkańcy nie chcą tego systemu. I na całe szczęście w nieszczęściu wczoraj odbyła się debata zorganizowana przez radnych Prawa i Sprawiedliwości na ten temat, gdzie na system fala spadł ogrom krytyki, której nie da się obronić. Władze miasta, między innymi właśnie wspomniany tu Piotr Borawski, dostał zaproszenie na tę debatę, ale się na niej nie pojawił.
Tak wyglądają konsultacje obywatelskie.
Tak jest. System został przesunięty, miał wejść w życie w kwietniu, ma wejść teraz w życie w lipcu, ja nie wierzę w ten termin.
Razem
lipcowy,
z rowerem metropolitalnym.
Ale co najgorsze, ceny biletów znowu wzrosną i to jest już może niewielka kwota, bo w porównaniu do poprzedniej podwyżki w sumie to będzie ponad 20 zł, no ale miesięcznie, za bilet miesięczny, ale to jest sporo. 6 zł za bilet jednorazowy, no to już jest No, powiem bardzo kolokwialnie, przegięcie. To właśnie Marka Formelli spytam, który jeździ samochodem, ale przynajmniej nie udaje, że jeździ samochodem.
Nie, jeżdżę samochodem.
Jak,
nie czy nie ten... że jeździ tramwajem.
Tak jest. Mamy system Fala, mamy system rowerów Mewo, czyli dwa nieistniejące wielkie programy, na które poszło mnóstwo pieniędzy, a władze Gdańska narzekają, że brakuje
ile
pieniędzy.
Ile to już łączy?
No, nie chcę tego liczyć, ale myślę, że to jest około 500 000 000.
Nie, chyba tyle to nie.
W sumie myślę, no jak to się wszystko policzy...
Na całe Trójmiasto, czy tylko na...
Nie, na całe Trójmiasto. Ja myślę, i Fala, i Mewo, i nowy kontrakt na Mewo, jakby to wszystko naprawdę policzyć. Nagrody, nagrody dla urzędników jeszcze za system Mewo. Przecież pamiętajmy, że wspomniana tu wcześniej Gazeta Wyborcza nagrodziła system Mewo nagrodą Sztorm Roku.
I to był Sztorm.
Dwa miesiące później Mewo już nie było. Marek
Formela.
Po pierwsze czuję się upoważniony do tego, żeby jeździć samochodem, bo upoważniają mi do tego zwyczaje gdańskiej oligarchii samorządowej. To uważam, że każdy obywatel powinien swoje...
Naśladownictwo.
Swoje wybory jakoś koordynować z tym, co robią politycy, bo to, co mówią im, nie ma znaczenia w stosunku do tego, co robią. Tym bardziej, że co Gdańszczan też wszystkich powinno ucieszyć. Władze Gdańska zapewniły swoim wybranym urzędnikom w centrum miasta bezpłatny parking na kilkaset samochodów, w tym kilkadziesiąt miejsc parkingowych w domu towarowym na Targu Siennym.
Warto zawsze to przypominać.
Warto to przypominać, bo taki prezent dla urzędnika czyni go bardziej spolegliwym, bo warty jest rocznie około 10 000 zł, więc szczodrość władz Gdańska obejmuje najbliższe otoczenie. Pozostali, tak jak Jarek powiedział, będą mieli okazję płacić więcej za korzystanie z biletu miesięcznego. No, dla mnie cały ten system, który oparty jest jednak o bardzo specyficzną, strukturalną inwigilację przejazdów obywateli, zaczyna zbliżać nas do chińskiego modelu kredytu społecznego, automatycznego kredytu społecznego, w którym władza będzie oceniała, czy obywatel, który nie jeździ za często tramwajem, zasługuje na to, żeby na przykład otrzymać kartę mieszkańca albo zgodę na opuszczenie własnego miejsca zamieszkania. Trochę przesadzam oczywiście, ale pojawiają się w różnych miejscach świata, w różnych cywilizacjach bardziej autorytarnych i mniej, tendencje do niebywałej inwigilacji obywateli. I ten system w jakiejś mierze ten pierwiastek zawiera.
I za tydzień porozmawiamy na pewno jeszcze o Fali.
A ja jeszcze na koniec chciałem tylko zaapelować do władz Gdańska, żeby przestały mówić o tym, że komunikacja miejska jest zbawieniem, bo w wykonaniu Gdańska nie jest ona zbawienna.
Katorga.
No niech pani prezydent na korty przyjedzie raz tramwajem albo przyjdzie pieszo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl, Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień.